Leki z zielonej apteki.
6 minut po godzinie 11. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś porozmawiamy o tym, jak chronić nasz układ pokarmowy, jak zadbać o dobre trawienie i w jaki sposób zioła mogą nam w tym pomóc.
Tak. Wracam do tego tematu uparcie, dlatego że widzę, jak popełniamy wiele błędów żywieniowych, takich naprawdę podstawowych, które kończą się wzdęciami, bólem brzucha, taką ciężkością, a ponieważ...
Albo zgagą.
Albo zgagą, tak. A ponieważ no już niedługo, wiem, że tego nie lubisz, ale powiem, zbliża się jesień.
Tak, ja już wczoraj zauważyłam to bardzo mocno, że lato już się rozgląda za jesienią.
Tak.
Oj, się rozgląda. Nawet czasem przystaje, patrząc jak ona powolutku niepostrzeżenie nadchodzi. No, czerwienienie się jarzębin to już taki widomy znak bardzo, bardzo, że nadchodzi.
Tak, już niedługo będzie można owoce jarzębiny czy jarząbu właśnie zbierać. Natomiast dzisiaj możemy, korzystając z bardzo prostych sposobów, właśnie związanych z tym, co kładziemy na talerzu, co pijemy, o jakiej temperaturze, czy to jest surowe, czy to jest gotowane, możemy zadbać o to, żeby jesienią nasz układ pokarmowy był mocniejszy, a dzięki temu, żeby nasze płuca lepiej działały, nasze jelita lepiej funkcjonowały, a co za tym idzie? Mniej infekcji. I tutaj zacznę od tematu wody. Niedawno właściwie na antenie mówiłyśmy o wodzie. Natomiast...
Że to wcale nieprawda, że zawsze i w każdej sytuacji należy wypijać 2,5 litra wody dziennie.
Tak, w dodatku takiej zimnej i z butelek plastikowych, tak? No tutaj już dużo się mówi o tym, żeby unikać picia tej wody z butelek, szczególnie w wysokich temperaturach. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć na te sztable napojów różnego rodzaju, które stoją przed sklepami, stoją przed magazynami, gotowe do zapakowania w 30-stopniowych upałach.
Tak.
Więc no tutaj biją na alarm chemicy, tak? Czy ci, którzy wiedzą.
Bo tam różne procesy zachodzą,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
W tych butelkach.
I to, co my z tą wodą pijemy, no najlepsze dla nas nie jest. Ale ja tu bym się chciała skupić na innym aspekcie właśnie temperatury wody. Bo jeśli rano zaczniemy dzień od wody, ale ciepłej wody, czy bardzo ciepłej wody i nawet wypijemy 5-6 szklanek, to o ile mamy dobry układ przepustowy, że tak powiem, zdrowe nerki, to mało tego, że sobie nie zrobimy krzywdy, ale jeszcze sobie pomożemy. Bardzo często...
5-6 szklanek?
Tak.
Znasz kogoś, kto wypija rano 5-6
tak,
szklanek?
Aha. Właśnie ostatnio spędziłam weekend z tą osobą, która...
Bo to jest dość takie dziwne, prawda? 5-6 szklanek, to ile to jest tak naprawdę?
To zależy w jakim środowisku dziwne.
Aha.
Tak naprawdę.
No tak.
Bo jak wiesz, obracam się
w różnych
wśród takich ludzi, tak, dla których to jest zupełnie naturalne. I nie tylko to.
5-6 szklanek to jest ponad litr.
Tak, no
dużo
półtorej
ponad.
Nawet bym powiedziała, ale to
półtora.
Nie jest wypite naraz, półtora, nie jest wypite naraz, tylko w ciągu półtorej, dwóch godzin. Tak? Czyli wstajemy odpowiednio wcześniej. No i tutaj oczywiście nocne marki już mówią, ojej, odpowiednio wcześniej,
znaczy,
czyli o której?
O której?
Czy 10 to będzie dość? Także oczywiście mówię o takim wstaniu razem ze słońcem,
no
bo
tak.
Ja zawsze zachęcam do wstawania
ze wschodem. Też nic dziwnego w środowiskach, w których bywasz.
Tak, dokładnie. Ale w czym nam to może pomóc? To może być szczególnie cenne dla tych osób, które rano no nie mają tego wypróżnienia porannego, tak? Czyli potrzebują kawy, papierosa, potrzebują coś zjeść, albo w ogóle rano się to nie udaje. I okazuje się, że no nie zawsze po pierwszym dniu rozpoczęcia takiej terapii wodą, ale po kilku dniach, po tygodniu, okazuje się, że wypicie jednej, dwóch szklanek ciepłej wody powoduje pójście do toalety.
Szczególnie o wschodzie słońca.
Tak. Aż ty, sarkazm tu słyszę w twoim głosie.
Ale gdzieżby tam. Ale pomaga. I to najważniejsze.
Pomaga, tak. I to jest ważne. Też może się zdarzyć, jeżeli ktoś podejmie taką próbę i przez 3 tygodnie powie sobie, dobrze, to ja zacznę tak pić tą wodę, to też chcę uprzedzić, że w zależności od, no nazwijmy to, stanu czystości naszego organizmu, czyli tego, jak do tej pory prowadziliśmy się w życiu, może się zdarzyć, że zacznie boleć nas głowa, bo organizm zacznie się oczyszczać. Tak? Ta ciepła woda naprawdę będzie działała trochę jak taka szczota, taki wycior, ale przy zaparciach to, co w jelitach się pojawi, no może niestety przedostać się do krwi. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale 10 litrów w ciągu dnia nasz układ odciąga z jelita grubego. Tak, 10 litrów płynów. No i teraz, jeżeli mamy zaparcia, no to teraz jakość tych płynów oczywiście będzie gorsza, niż jeżeli byśmy się regularnie wypróżniali. Ale czym my jeszcze możemy się dobrze nawodnić? Bo często zapominamy o tym, że nie tylko woda, czasami wręcz woda szkodzi, woda może nas nawet wysuszać i obciążać nasze nerki. Będą to owoce. Jakie? No takie, które latem bardzo dobrze gaszą pragnienie. Któż nie lubi w 30-stopniowym upale...
Arbuza
właśnie, tak? Któż nie lubi soku z melona? Tylko tutaj warto pamiętać, żeby nie był to napój z lodem, albo żeby ten owoc nie był z lodówki, dlatego że nasz organizm będzie musiał zużyć dużo więcej energii do tego, żeby najpierw to rozgrzać, no do temperatury 36 stopni, no i potem to strawić. I to jest jakby jeden aspekt, ale drugi jest taki, że im zimniejsze pijemy, a jednak wydalamy później płyny o temperaturze 36,6 tak, stopnia, to oznacza, że oddajemy nasze ciepło. I teraz osoby, które są przegrzane, jest im wiecznie gorąco, to dla nich akurat to będzie dobry aspekt takiego wypicia. Natomiast dla osoby, której zazwyczaj jest chłodno, no i tylko latem udaje jej się troszeczkę rozgrzać, to wypicie takiego napoju z lodem, no będzie katastrofalne w skutkach jesienią czy zimą. Tak? Więc tutaj już widać, że dbamy o to, żeby płyny, które przyjmujemy, były ciepłe.
Ciepłe. I stąd też ta ciepła woda rano,
tak,
a nie na przykład zimna z cytryną.
Tak, żeby nie tracić tej porannej energii. Jeszcze jesteśmy przed śniadaniem, tak? Niektórzy jeszcze dopiero się budzą. No niektórzy są tacy, że mówią, no bez kawy ani róż, tak? No to tam rzeczywiście te niedobory energii są większe, ale też bardzo dobrze się nawadniamy tym, co zjadamy. Warzywa, zupy, gęste, jak ja to mówię, mokre i ciepłe dania. To nie musi być tylko woda, to nie muszą być herbaty, ale my bardzo dobrze przyswajamy płyny z pożywienia. Na przykład jeśli rano zaczniemy dzień od rozgotowanego ryżu, Chińczycy mówią na to congee, różnie przyprawione, ja właśnie dzisiaj rano zjadłam, to powiem Państwu tak dla inspiracji, z masełkiem, taki ryż z miodem, odrobinką, trochę cynamonu i orzechy włoskie uprażone. Nerki bardzo
powiem
lubią.
Powiem Ci, że zachęcająco brzmi na śniadanko rozgotowany ryż.
Jest pyszne, takie właśnie, jeśli ktoś lubi na słodko, jak ktoś lubi na wytrawnie, to może sobie zrobić to z warzywami. Natomiast to bardzo długo trzyma nas przy życiu. I nasz układ
czyli
pokarmowy...
Czyli jeszcze raz, rozgotowany ryż.
Tak.
Co, czyli congee. Do niego dodajemy, czyli congee.
Jeśli na słodko, to możemy trochę miodu, tłuszczu. To nie musi być masło. Ja używam masła klorowanego, ale jak akurat nie mam, to może być oliwa, to może być olej z lnianki, olej lniany. To, taki, jaki nam smakuje. Ja dodaję troszkę cynamonu, bo bardzo lubię ten smak i zapach. No i jeżeli rzeczywiście jesteśmy niedoborowi mocno, czyli no powiedzmy zmarźlakami jesteśmy, tak? I częstomocz mamy, to są takie powiedzmy wskazania, to uśmiechnijmy się do orzechów włoskich, upraszmy je sobie na patelni i dodajmy do takiego ryżu.
I będziemy przez pół dnia nasyceni i ogrzani.
No myślę, że tak ze 3-4 godziny to naprawdę będziemy czuli nasycenie.
No to dobrze, Dusiu. To jest też taka opowieść twoja dziś w audycji o tym, jak odpowiednio nawadniać organizm, jak dbać o to, żeby nasz układ pokarmowy no, nam służył generalnie i nas odżywiał, i nas ogrzewał, i jak zadbać o to trawienie, które tak często przysparza nam dużo, dużo kłopotów.
Tak, im jesteśmy młodsi i im jesteśmy starsi, tym słabszy mamy układ pokarmowy. No dzieci, wiemy,
tak,
bardzo często glutek z nosa wisi, ale rzadko zdajemy sobie sprawę, że to właśnie z powodu niewłaściwego trawienia, wynikającego z niewłaściwego odżywiania, czyli za dużo nabiału. Tak? O tym to już tak często powtarzam, tak, że myślę, że państwo to już mówią, tak, tak, wiemy, wiemy.
Ale nie, a powtórz. Wiesz co, ja myślę, że to jest wiedza ciągle tak nieoczywista, bo popełniamy tak dużo i w stosunku do dzieci, i w stosunku do siebie błędów żywieniowych, że myślę, że warto powtórzyć.
Tak, więc no, najgorszy błąd, jaki możemy zrobić z krzywdą dla dziecka, nieświadomie zupełnie, to podawać dziecku owocowe jogurciki, czyli połączenie smaku kwaśnego ze słodkim, który bardzo mocno obciąża układ pokarmowy. Jest trudny do strawienia, powoduje właśnie to zagęszczenie się wilgoci w organizmie, no a skutek tego właśnie te katarki, czasem chore już zatoki, bo gdzieś ten śluz musi się umiejscowić, jak katarek spływa po gardle, dziecko kaszle, nie może zasnąć, no a my oczywiście się martwimy, tak, idziemy do lekarza, który no na szczęście już teraz tak chętnie nie daje antybiotyków, bo mówi, to nie jest bakteryjna infekcja, ale czasami właśnie taka prosta wydawałoby się sprawa przekształca się w infekcję bakteryjną i wtedy no ten antybiotyk jest podawany.
Ale zobacz, to jest po pierwsze dobre, po drugie bardzo wygodne do podania.
No tak.
No i rezygnacja z tego.
Tak, szczególnie, że dzieci lubią te serki waniliowe, tak, te jogurciki. No tutaj trzeba się trochę wysilić, bo tak na dobrą sprawę, najlepsze co możemy dla dziecka i dla siebie właściwie zrobić, to podać śniadanie na ciepło i mokre. Czyli odradzam kanapki, odradzam muesli z jogurtem czy zimnym mlekiem. Zresztą jak łatwo sprawdzić, czy nam to służy. Przyjrzeć się swojemu organizmowi tak 15, pół godziny, godzinę po zjedzeniu tego. Co się dzieje z naszym brzuchem, czy mamy jakąś ciężkość, czy zaczyna boleć nas głowa, czy właśnie potrzebujemy kawy, bo kawa przez swój smak gorzki i naturę ciepłą termicznie będzie rozpraszać ten śluz. Oczywiście ona będzie niekorzystnie działała na inne nasze narządy, ale w danym momencie będzie takie wrażenie, kawa mi pomaga, wow, czuję się lepiej, tak? Natomiast wystarczyłoby, żeby zjeść inne śniadanie i właściwie kawa nie byłaby nam tutaj potrzebna. Także jak przychodzi jesień, zima, to wiesz, że ja namawiam zawsze do ciepłych zup. Zresztą teraz też jak z koleżanką byłyśmy, to rano wstałyśmy wcześniej, 2 godziny przed wyjściem z domu, no ale gotowałyśmy sobie na przykład pyszną dyniową zupę z marchewką, z goździkami, z odrobiną batatów.
Na śniadanie?
Na śniadanie, dokładnie. Brałyśmy na zajęcia, na obiad kasza jaglana, a dodatkiem do tego były pieczarki usmażone na maśle klarowanym, takie duszone właściwie, nie smażone, tylko duszone.
A to pycha.
Ojej, akurat wspaniałe, to pycha. Tak. A do tego seler utarty, uduszony razem z pieczarkami, oczywiście wszystko fajnie przyprawione i zmieszane z tą kaszą. No rewelacja, nic się z brzuchem nie dzieje, człowiek nasycony, tak, a jeszcze jaka przyjemność z przygotowywania takiego posiłku.
A wróćmy do tego zaśluzowywania i dorosłych i dzieci, tak?
Tak,
przede wszystkim. Więc jogurciki niestety w tych kolorowych opakowaniach i te serki wszystkie słodkie, które są takie łatwe do podania, a dzieci tak lubią, nie. Czym to zastąpić?
No nie.
Mówisz naszą własną pracą i kreatywnością.
No tutaj właśnie zawsze
nie
widzę
takie
ten...
proste.
Nie takie proste, no zdaję sobie z tego sprawę. Widzę cień zawodu, tylko czy prostsze jest siedzieć z dzieckiem tydzień czy dwa na antybiotyku, a potem radzić sobie, bo flora zaburzona jest jelitowa, podawać probiotyki, więc to jest tak naprawdę nasz wybór, bo okazuje się, że jeżeli nie poświęcimy tego czasu na zadbanie o dobre jedzenie, to zdrowie dziecka czy nasze, a właściwie jego brak, wymusza na nas poświęcenie czasu na zupełnie inne aktywności i to w o wiele trudniejszych okolicznościach.
Tak, to prawda. Czyli jogurcików i takich serków waniliowych i różnych innych w kolorowych pudełeczkach nie, czego jeszcze nie przypomnijmy, mimo że mówiłaś to milion razy. Mhm.
No tutaj uwaga ze słodyczami, aczkolwiek z tych słodyczy latem bardzo trudne do strawienia dla dziecka są lody. Oczywiście dzieci bardzo je lubią, bo...
Tusiu, zlituj się.
No ja wiem, wiem. Potem przychodzą
serków
do mnie...
Serków nie, tych jogurcików nie, lodów nie.
To ja właściwie mogę powiedzieć do rodziców, zlitujcie się nad swoimi dziećmi.
No dobrze.
Bo to my jesteśmy dorośli i jak dziecko jest małe, no to jakby nie było, my wiemy, co dla dziecka jest dobre i to my decydujemy. Więc jak dziecko wymusza 5 loda w ciągu dnia na nas...
A jeden może być?
No może niekoniecznie codziennie, chyba, no zależy też jaka wielkość, tak? Wiek dziecka, stan zdrowia, no jakby wszystko.
A dlaczego lody nie?
Dlatego, że są zimne, słodkie i właśnie z nabiałem i bardzo obciążają już nie tylko naszą śledzionę, czyli prowadzą do takich zastojów wilgoci, ale też żołądek. Bardzo często dzieci, jak się najedzą takiego zimnego, czy to są lody, czy to są zimne lemoniady z lodem, to potem mają dłości albo wręcz wymiotują, bo w tym żołądku jest za zimno. Zjedzenie w ogóle takiego loda po obiedzie, bo często taka słodkość, nazwijmy to, traktowana jest jako nagroda dla dziecka za zjedzenie obiadu plus porcji warzyw, tak czyli taki rodzaj przekupstwa, tak, no to niestety zmienia ten obiad w rzecz właściwie niemożliwą do strawienia. Skoro jest to niemożliwe do strawienia, dziecko może nie od razu, nie za pierwszym takim, będzie miało dolegliwości brzuszkowe, często narzeka, że coś tam się z brzuszkiem dzieje, zresztą widzimy to po kupce, że ona jest nie taka, jak powinna być, a z czasem po prostu zacznie ten układ pokarmowy słabnąć. Tak? Więc jeżeli nie strawimy dobrze jedzenia, to po pierwsze nie przyswoimy tych dobroci, które no, na ten talerz żeśmy dziecku położyli, dużym wysiłkiem kupione, czy wyhodowane, czy wręcz nawet ugotowane, a z drugiej strony takie niestrawione resztki pokarmowe, jak trafiają do jelita grubego, no niestety też zaburzają jego pracę. Czasami mamy się skarżą, mówią, no ja widzę, że dziecko w kubce ma jakieś resztki jedzenia, tak, jakaś tam sałata, jakąś marchewkę, widać kawałki dyni, co tam było na obiadku, czy to coś złego, tak, no ale to już pokazuje pewną słabość układu pokarmowego. Także tutaj rzeczywiście jest o co walczyć, uważam, zważywszy na to, co we wrześniu, w październiku się dzieje w przychodniach, jak tak człowiek poobserwuje trochę i jaka jest absencja w przedszkolu i w szkole, no to myślę, że gra warta świeczki.
Co jeszcze nie, żeby organizm nie był zaśluzowany?
Unikać zimnych posiłków tak na każdy, o każdej porze. To może powiem w drugą stronę, co nam pomoże.
No właśnie.
2-3 posiłki dziennie ciepłe. Czyli ciepłe śniadanie, ciepły obiad, a najlepiej ciepła kolacja, zupa.
Na śniadanie na przykład ciepła jajecznica na boczku.
No to zależy od układu pokarmowego. Najczęściej niestety do tego jest jeszcze chleb z masłem, popite jest to kawą z mlekiem.
Ale pycha.
Pycha, tylko potem jak się ludzie czują. Ja nie mówię, że wszyscy, że nie 100% ludzi, tak? Dzisiaj jeszcze może czujemy się świetnie, bo mamy, nie wiem, 20, 30, 35 lat, no nawet 40, chociaż powiem, że osoba 40-letnia z super układem pokarmowym, która właśnie bez mrugnięcia jelit, że tak powiem, zje takie śniadanie, o jakim tu powiedziałyśmy, to jest rzadkość, to o ile jeszcze dzisiaj w porządku prężymy muskuły i mówimy, ha, dla mnie takie śniadanie to pikuś, no to za 10-20 lat się okaże, że zostanie nam tylko klej kryżowy do jedzenia, tak?
Oj, straszy pani Doroto Żgrąckosz, oj, straszy pani.
Ja po prostu widzę, z czym ludzie przychodzą do mnie do gabinetu. I to z jednej strony może jest straszenie, ale z drugiej też taki dzwonek, tak? Takie światełko czerwone. Halo, uwaga, tak? Zwróćmy uwagę, przyjrzyjmy się, co my na ten talerz swój kładziemy, co my jemy i jak się po tym czujemy.
Wróćmy do tych dzieci, ale też do dorosłych i do zaśluzowanego organizmu, o czym często nie mamy pojęcia, że na przykład coś nam gra w płucach, że ciągle odchrząkujemy, że jesteśmy jakby zakatarzeni lekko, prawda? A to właśnie z nadmiaru nabiału.
Tak.
I ten nadmiar nabiału zamieniamy na 3 posiłki ciepłe, jak mówisz,
byłoby
w ciągu
cudownie.
Dnia. Byłoby cudownie, mało realne.
Tak, no w większości rzeczywiście, jak widzę zapracowanie i zabieganie ludzi, to tak rzeczywiście się dzieje. Natomiast też widzę w drugą stronę coś takiego. Jak dziecko zaczyna bardzo chorować, albo osoba zaczyna bardzo chorować, to nagle wszystko staje się możliwe. I 3 posiłki ciepłe dziennie, i odstawienie nabiału, odstawienie słodyczy, odstawienie kawy. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu nagle nasza motywacja sięga nieba, i jesteśmy w stanie zrobić wszystko dla zdrowia dziecka.
Z tą kawą, Dusiu, my miałyśmy audycję o kawie, ale z tą kawą są tak nawzajem wykluczające się związane głosy, że ja już naprawdę nie wiem, w co wierzyć. Bo nawet ty mówiłaś, czy ja przytaczałam w czasie rozmowy z tobą najnowsze badania naukowców, którzy twierdzą, że kawa jest wyśmienita na wiele rzeczy i chroni nas przed wieloma chorobami.
jeśli kawa traktowana jest jako lekarstwo, bo to też jest zioło,
no właśnie,
i stosowana w określonych sytuacjach, to tak. Natomiast jeżeli kawa jest naszym starterem na dzień, jeżeli jest naszym rozpraszaczem śluzu bez zmiany nawyków żywieniowych, to nie. Dlaczego? Dlatego, że kawa, i tutaj posłużę się medycyną chińską, kawa sama w sobie nie zawiera tej energii, tej chi, jak się mówi w medycynie chińskiej. I co to oznacza? Skąd się bierze pobudzenie? Otóż kawa powoduje, że nasz organizm sięga do esencji, czyli do tej energii, którą dostaliśmy od naszych rodziców, żeby móc wzrosnąć najpierw w brzuchu mamy, tak? Potem się urodzić, żyć, rozwijać, dojrzeć do wieku dorosłego. Ale później, właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie odbudowujemy energii z pożywienia, to sięga nasz organizm do tej energii przedurodzeniowej, czyli tej nam danej. I kawa właśnie, zamiast generować coś, czyli dawać nam coś od siebie, ona powoduje, że my znowu po raz kolejny...
Pozbywamy się naszej energii, bo z niej tak, czerpiemy.
I z niej tak właśnie tworzymy to
pod wpływem kawy.
Dokładnie tak. Natomiast ona niczego nam nie uzupełnia. I teraz, jeżeli osoby, które uwielbiają kawę, to tak, najpierw zachęcam, żeby się przyjrzały dlaczego. Czyli w jakich okolicznościach w ogóle po nią sięgają, bo może się okazać, że wyprowadzenie pewnej patologii zdrowotnej z organizmu spowoduje, że osoba przestanie chcieć pić kawę. To jest jedna rzecz. A druga, jeżeli już osoba sobie zrobiła takie powiązanie na poziomie mentalnym, że to jest jej nagroda, to tak, jest jej przyjemność, tak, rytuał, tak,
tak? Tak bardzo często jest, przerwa.
Dokładnie. To żeby w to miejsce zadbać o uzupełnienie tej chi, tej energii, którą żeśmy, o którą żeśmy się zubożyli, pijąc kolejną filiżankę kawy, nie daj Boże, jeszcze z mlekiem, tak?
Nie daj Boże z mlekiem.
No właśnie.
Tak jak moja pani kosmetyczka mówi, przecież to istny celulit wpłynie, pani.
A no
pani.
Właśnie, tak.
I to mnie wyleczyło. Dokładnie. Przede wszystkim przed piciem kawy z mlekiem.
Dokładnie.
603-0606-06, czy my jeszcze możemy mówić? Już nie możemy mówić. Dobrze. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska. Toczko, wrócimy za parę minut.
Leki z zielonej apteki. Partnerem audycji jest RENK, organizator kiermaszu Jesień w Ogrodzie 7 i 8 września. Gdańsk, Osowa, Wodnika 50.
Basia Kopaczewska program realizuje, a w studiu Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniamy się ponownie. A czy kawa z mlekiem kokosowym też zaśluzowuje organizm, ktoś pyta?
No nie, bo tutaj mleko kokosowe nie ma tych właściwości co mleko krowie, które jest takie neutralno-chłodne z natury i powoduje właśnie duże nawilżenie, bo taką ma właściwość. I generalnie upośledzając trawienie, bo tak się właśnie dzieje, powoduje to zaśluzowanie. Kokosowe nie.
No proszę bardzo. Małgorzata, rady cudowne, ale proszę o jakiś pomysł dla osób nie lubiących gotować. Oh. Ciepłe picie jak najbardziej, nawet trzy szklanki rano.
No i tutaj jest trudna sytuacja.
Jak ktoś nie lubi gotować,
jak ktoś nie
prawda?
Lubi, no bo, właśnie. No to go właściwie skazuje na to, co inni ugotują, albo na jedzenie poza domem, a to nigdy nie będzie tak dobre jedzenie, jak zrobione własnoręcznie. I no tu musimy się liczyć z tym, że nie będzie to za dobrze wpływało na nasz organizm. Chyba że mamy kogoś w swoim otoczeniu, kto zechce dla nas gotować. W słoiki, tak? Przygotować nam i będziemy się dobrze czuć po tym jedzeniu. No, no to chyba taka odpowiedź. Ewentualnie, bo ja lubię gotować, ale nie zawsze też mam na to czas. Skoro rano przygotowuję sobie zupę, czy na śniadanie, czy na obiad już, to potrzebuję też takich pomysłów, które nie zabiorą mi dużo czasu, tak? No pół godziny maksymalnie. No ale jeżeli ktoś nie jest w stanie poświęcić nawet tego pół godziny, no to ja nie mam tutaj odpowiedzi. To jest tak naprawdę decyzja każdego z nas, co wybieramy.
No tak. Dzień dobry. Ja nie mam problemów z trawieniem, pisze Grzegorz. To, co zjem, to mój organizm spali w czasie pracy. A praca jest zawsze. Trzeba tylko chcieć. A dla tych, którzy jedzą i oglądają telewizję od rana do wieczora, mam sposób na pozbycie się różnych problemów trawiennych. Żadnych tabletek, tylko zwykły sok z kiszonej kapusty. Oczyszcza wnik, pisze Grzegorz.
Tak, to tutaj Kiszonki są bezcenne. Jako dodatek nie przesadzałabym z nadmiarem soku z kiszonej kapusty, szczególnie u osób, które mają podrażniony żołądek, które mają uszkodzoną śluzówkę żołądka, które mają nadkwasotę. Czyli tutaj znowu, każda rada, której udzielamy, każda informacja, z tym zastrzeżeniem, że ona nie jest dla każdego. Tak? Są osoby, dla których to będzie rewelacja i to będzie najlepsze lekarstwo, ale są takie, które to wypiją i będą się zwijać z bólu. Tak?
Także... Maciej pisze zresztą właśnie w podobnym zakwaszonym tonie. Pisze, polecam zakwas z buraka lub czerwonej kapusty. Szklanka z rana i energia i zdrowie od rana. Rymuje Maciej. Najważniejsza jest flora bakteryjna oraz zakwaszony żołądek, na przykład octem jabłkowym. Jeśli nie będziemy mieć z tym problemu, wszystko strawimy, a co za tym idzie, będziemy lepiej przyswajać witaminy.
Święte słowa, panie Macieju, rzeczywiście flora bakteryjna jest bezcenna, ona pomaga nam w trawieniu, więc zaburzenie tej flory oczywiście będzie źle wpływało na to, co my przyswajamy, a nawet też jakie witaminy produkujemy, to jest pierwsza rzecz, a zakwaszenie żołądka jest szczególnie istotne wtedy, kiedy jemy posiłki białkowe. Bo no nie ma szansy strawić białka, jeżeli pH żołądka wynosi 5 albo 6.
A ile powinno wynosić?
No 1,5 do 2 maksymalnie. Tak? Czyli bardzo kwaśne środowisko, w którym ginie większość bakterii, w którym ginie większość pasożytów, czy larw, czy jaj, jeżeli z pożywieniem takie przyjmiemy do swojego organizmu.
Dzień dobry, z ciekawością słucham wiadomości na temat odżywiania. Staram się od zawsze zwracać uwagę na to, co jem i czym karmię bliskich. Mam pytanie, czy serwowanie 5-latkowi kaszki orkiszowej na mleku, czasami robię na wodzie z soczkiem eko, z klonu czy daktyla, na śniadanie jest dla niego korzystne zdrowotnie? Pozdrawiam, Sonia. Ja piję kawę czarną naczczo z olejem kokosowym.
Jeżeli dziecko jest zasuszone, że tak powiem, co jest rzadkością u dzieci, ale zdarzają się takie sytuacje, to o ile nie będzie to nawykowe i codzienne takie śniadanko, tylko leczniczo, to w porządku.
Ta kaszka orkiszowa na mleku?
Tak, natomiast...
Czasami na wodzie.
I na wodzie zdecydowanie polecam bardziej, szczególnie jeśli zauważy pani takie objawy jak właśnie katarek, pokasływanie, chrypka, chrząkanie, luźniejsze stolce, no to zdecydowanie zrezygnowałabym z mleka.
Mhm. A ta kaszka orkiszowa może być częściej na wodzie?
Tak, może być.
Z soczkiem eko z klonu?
Gotowana, tak? Gotowana. No też pytanie, ile tego soczku, ale zakładam, że to chodzi o trochę dosłodzenie, że to nie jest tam tak. Ulepek,
daktyl,
prawda?
I klon, no, myślę, właśnie. Że jako coś...
O wiele lepsze niż cukier, tak? I to w zupełności wystarczy jako nawilżanie, już tego mleka nie musimy dawać.
Cudownie się was słucha, napisał do nas Tomasz. Panie Tomku, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Przypomnę, Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Co jeszcze? Bo chciałaś powiedzieć o tych takich generalnych zasadach, które tak. Pomagają i chronią nasz układ pokarmowy.
Tak. To, co do tej pory powiedziałam, czyli unikanie nabiału, ciepłe posiłki, ciepła woda, gotowane, mokre jedzenie jest bezcenne. Plus tu też podpowiedziane przez pana Macieja mikrobiota, zakwaszenie żołądka również. Sposób przygotowania posiłków, czyli wiadomo, że jeżeli jest to świeżo przygotowany posiłek, będzie bardziej odżywczy i łatwiej strawny niż taki odgrzewany. Możemy odgrzewając warzywa troszkę podnieść wartość tego posiłku, jeśli dodamy trochę świeżych warzyw do tego. To już zmieni jego naturę. Natomiast najlepsze takie sposoby przetwarzania to jest blanszowanie, duszenie, gotowanie na parze czy gotowanie w wodzie. Natomiast unikamy oczywiście w dużych ilościach, tak? Smażonego, grillowanego, mikrofali, tak? Takiego właśnie odgrzewania bardzo niezdrowego, no albo jedzenia na zimno. Kolejna rzecz, bo często się słyszy, no ale przecież smak słodki jest kluczowy. Jak ktoś w ogóle czytał coś z medycyny chińskiej, to mówi, no ale przecież mówi się, że smak słodki wspiera nasz żołądek i śledzione. I racja, tylko mówimy o takim smaku słodkim, nazwijmy to szlachetnym, czyli pochodzącym z warzyw, na przykład korzeniowych, jak marchewka, pietruszka, pasternak, seler, a też z takich warzyw jak dynia i I to są te smaki słodkie, które budują nasz organizm, tak? Które sprawiają, że jesteśmy dobrze odżywieni, że dobrze przyswajamy.
A nie smaki słodkie wynikające z kupna batona.
Dokładnie.
Na przykład, albo ulubionych drażetek.
Tak. Kolejna rzecz, która zresztą wiąże się w pewnym stopniu z zakwaszeniem żołądka, bo czasami tutaj słyszę, no a czym się różni takie zakwaszenie organizmu od zakwaszenia żołądka? Więc to są dwie różne rzeczy. I zakwaszenie żołądka oczywiście jest bardzo pożądane w momencie trawienia białek, natomiast zakwaszenie organizmu jest czymś bardzo niepożądanym. Tak, nawet to zresztą możemy poczytać na tej stronie, do której już odsyłałam, PubMed, gdzie jest dużo ciekawych opracowań i artykułów medycznych, gdzie badania pokazały, że wysoki poziom zakwaszenia organizmu, a taki mamy po jedzeniu białek, alkoholu, picia alkoholu i jedzenia słodyczy, no, czyli dość często w naszej diecie, może nawet prowadzić do nowotworów. Natomiast takie, nazwijmy to, słabsze trochę objawy, no to są na przykład grzybice, tak, układu pokarmowego. I nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że wynika to z zakwaszenia organizmu.
A skąd wiemy, że mamy grzybicę układu pokarmowego?
No na przykład po objawach, ale też możemy zrobić badania. No objawy to są takie, że mamy niekontrolowane łaknienie na słodkie, częste burczenie, przelewanie się w brzuchu. Stolec jest taki często na początku jak korek, a potem leci, jest luźny. Bóle brzucha, resztki pokarmowe w jedzeniu. No też mogą... w stolcu. Tak, przepraszam, tak. Mhm. Też mogą być częste przeziębienia. Czasami te grzybica układu pokarmowego, no też już manifestuje się na zewnątrz, tak? Na naszych stopach czy palcach dłoni. I tutaj od razu powiem, że osoba, która nie ma w sobie wilgoci i takiego gorąca, to w medycynie chińskiej się mówi, nie ma gorącej wilgoci, to właściwie, jak usłyszałam wczoraj, możemy skakać po paznokciach i resztkach skórek osoby chorej, a i tak się nie zarazimy. Natomiast osoba, która ma w sobie tą gorącą wilgoć, czyli dużo tego śluzu, osoba, która właśnie dużo je grillowanego, smażonego, mocnych przypraw, alkoholu, plus właśnie, może zobaczyć, że ma taki żółty, gruby nalot na języku, to ta osoba wystarczy, że wejdzie, nie wiem, pod prysznic po kimś, kto miał grzybicę.
I się zarazi.
I się zarazi, tak?
To z czym pić kawę, by była zdrowsza, pyta pani Ania. Wracamy do kawy, bo tutaj państwo bardzo się poruszyliście informacją, którą już od dawna tutaj rozgłaszasz, że kawa z mlekiem absolutnie nie. No więc pani Ania pyta, to z czym pić kawę, by była zdrowsza? Mam niskie ciśnienie i piję kawę z mlekiem na dzień dobry.
Mm-hmm. No tutaj, jeżeli pijemy kawę z powodu niskiego ciśnienia i takiej chęci rozruszania się, to polecam herbatę z żeńszenia, z jakimś jeszcze dodatkiem, albo w ogóle są ampułki z żeńszeniem, które możemy kupić, i zauważyłam, że 3-tygodniowa taka kuracja żeńszeniem, plus oczywiście w zależności od tego, co powoduje ten niedobór energii.
Niskie ciśnienie, pani Ania pisze.
No ale z czego to wynika, tak? Bo to niskie ciśnienie skądś się też bierze. Są ludzie, którzy mają wysokie i to też się skądś bierze, ale jest cała rzesza ludzi, która ma dobre ciśnienie, tak? I nie ma tych objawów związanych z niskim ciśnieniem, więc pytanie jest właśnie o tą przyczynę, więc usunięcie tej przyczyny, plus żeby odzwyczaić się od kawy, bo można to zrobić czymś innym, to 3 tygodnie wystarczą tak statystycznie, oczywiście, jak obserwuję szczególnie panie w gabinecie, i mówią, że po 3 tygodniach potem w ogóle i po kuracji kończy im się łaknienie na kawę.
Alderta, no nie wiem, pić kawę jest przyjemnością. Ja lubię pić kawę, ponieważ ona jest po prostu dobra. Czyli na przykład pani Ania, no, nie powinna pić rano kawy, na przykład bez mleka nawet?
Znaczy, wiesz, powinna czy nie powinna, to jest zawsze kwestia tego, co pani dolega, jak się czuje, jakie ma objawy, czy są bardzo dokuczliwe, czy nie, bo ja wtedy pytam, jeżeli ktoś przychodzi z takimi poważniejszymi dolegliwościami, no czy jest pani gotowa zostawić to, co doprowadziło do tej choroby, albo co uniemożliwia pani wyzdrowienie. I teraz, jeżeli osoba jest z ogromnym niedoborem w nerkach, ma objawy typu zimno w kościach, bo ludzie używają wręcz takich nawet sformułowań, że czuję zimno nawet w kościach, tak? Mam lodowate stopy i dłonie, nie mogę się rozgrzać, wypadają mi włosy, mam kłopoty ze słuchem, bolą mnie lędźwie, bolą mnie kolana, czuję słabość w nogach, mam szybkie zadyszki. No, i kiedy mówi to do mnie osoba 35-letnia, a ja mam wrażenie, że rozmawiam z 80-latką, no to myślę, że taka kawa to jest, no, niewielki, ukłon tak naprawdę w stronę własnego zdrowia, żeby tu o to zadbać. Natomiast jeżeli osoba jest zdrowa, tak, ma dużo energii, a jeszcze ma ogromny zasób, który dostała od rodziców i nie wyczerpuje się nadmiarowo, świetnie się odżywia, ma ruch w odpowiedniej dawce, tak, też taki nieprzeciążający, no i dla przyjemności sobie od czasu do czasu tą kawę wypije, no toż nie zabije się ani nie zniszczy sobie zdrowia, tak? Więc to zawsze zależy.
Piotr pyta, czy herbata z mlekiem też zła?
No to jest ciągle nabiał, tak?
Ale chodzi o to, to nie chodzi o to połączenie kawy z mlekiem, tak? Tylko o to, że to jest nabiał, rozpuszczony nabiał w tym momencie.
To jest, trochę chodzi, bo jeżeli kawa ograbia nas z tej esencji, no a ta esencja jest nam potrzebna do życia, między innymi też do takiej funkcji jak trawienie, a białko ogranicza trawienie, no to mamy efekt synergii trochę.
Skoro dziecko powinno według pani unikać nabiału, to skąd ma brać jony wapnia?
No właśnie, to jest duże nieporozumienie i myślę, że reklama, lobby mleczarskie, które wtłukło nam do głowy, że pij mleko, będziesz wielki, że to jest wapń, że bez tego osteoporoza i tak dalej, to jest po prostu nieprawda, bo wystarczy zjeść łyżeczkę sezamu białego, który zawiera o wiele więcej wapnia niż mleko.
Skąd się bierze sezam biały?
Ze sklepu.
Tak. Po prostu.
Tak. Mhm. I tutaj możemy dodawać właśnie do owsianek, do jaglanek, możemy robić kulki miodowe, tak, czyli z różnych nasionek i o wiele więcej i lepiej przyswajalny będzie wapń niż z mleka. Ale mało tego, my właściwie mamy całkiem sporo wapnia, tylko że go tracimy. Pierwsze to, o czym mówiłam, przez zakwaszenie organizmu. Ponieważ krew musi mieć określone pH, to co robi organizm? Oczywiście jony wapnia z kości idą do krwi, żeby krew nie była za kwaśna, bo byśmy umarli. Mhm. Tak? Więc organizm musi to regulować. W związku z tym właśnie pojawia się osteoporoza, słabsze zęby, częstsze ubytki. Powiem tu może coś, mam nadzieję, że dzieci nie słyszą, ale to wcale nie przez słodycze mamy próchnicę przede wszystkim, tylko właśnie przez to, że w kościach nie trzyma się wapń. Czyli niedobór boru, niedobór krzemu, zakwaszenie nadmiarowe organizmu powoduje, że z kości, a zęby to są no, kości wystające, że tak powiem,
widoczne,
są osłabiane poprzez właśnie oddawanie tego wapnia do krwi.
Dzień dobry, jaki rodzaj badania jest na wykrycie grzyba? Pyta Iwona.
Możemy to zrobić albo z kału, bo w próbce kału będzie widać kandidę, albo są też takie badania, patyczkiem się robi wymaz ze środka policzka, ale jeżeli już grzybica doszła do górnej części układu pokarmowego i czujemy też nieprzyjemny zapach z ust, mamy często afty, jakieś nadżerki, to rzeczywiście wyjdzie. Ale jeżeli to się trzyma, no w jelicie cienkim głównie i wyżej nie poszło, bo na przykład mamy dobre zakwaszenie żołądka i tutaj jest ta bariera, no to głównie z kału.
Uwielbiam smak kawy, ale po czystej kawie mam zgagę, a kawa z mlekiem jest super, ktoś pisze.
No właśnie, jeżeli, jeżeli tutaj już kawa powoduje dyskomfort w naszym żołądku,
tak, zgagę. Mhm.
No to jest jak najlepsze wskazanie, żeby tą kawę odstawić. Aha. No jeżeli ktoś twierdzi, że absolutnie nie, no to niech chociaż doda troszeczkę cukru albo miodu, bo ten smak będzie chronił żołądek. Nie twierdzę, że nie będzie zgagi, no bo nie wiem, jaki jest stan tutaj organizmu, ale może trochę złagodzi. Aczkolwiek to nie jest rozwiązanie.
Czy picie kawy inki lub zbożowej jest wskazane, pyta Adam?
Zbożowo jak najbardziej. Wszystko, co jest instant, odradzam sposób przygotowania tego, czy to będzie kawa tak zwana naturalna, tak, Nescafe, czy coś tam, taka w proszku, czy to będzie inka, to do końca nie wiemy, co w tym środku jest, jak to zostało zrobione. Kawa zbożowa, super, tak? Taka ugotowana, z przyprawami.
Jeśli chodzi o zamiennik typowego nabiału, na przykład twarogu, to polecam ser kozi, ktoś pisze.
Tak, ser kozi nie ma tego aspektu wychładzającego, w związku z tym nie będzie powodował takich zastojów wilgoci i w miejsce nabiału krowiego, ale też nie za duże ilości, chyba że naprawdę mamy taki układ pokarmowy, że właściwie możemy zjeść żelazo i nic nam nie będzie, tak? To wtedy oczywiście jemy wszystko, ale też możemy zastąpić sobie fermentowanymi produktami soi, serek tofu w określonych sytuacjach, też bez przesady, tak? Mhm. I ponieważ wiemy, że soja jest rośliną estrogenową, no to w nadmiarze panowie raczej tych produktów jeść nie będą.
Bo zaczną im rosnąć piersi.
Tak, dokładnie. Mhm. Ja sama mam ograniczone zaufanie do soi, bo no dzisiaj wiemy, czytamy, że jest często modyfikowana genetycznie, a zresztą i też w Chinach raczej się je produkty fermentowane z soi niż samą soję czy mleko sojowe. Tak?
Jak sprawdzić nasze pH organizmu i jakie jest najkorzystniejsze, ktoś pyta. Mhm.
No to tutaj sprawdzamy przez mocz, bo to jest chyba najprostszy sposób. No znam zawodników, którzy nacinali się i pH krwi sprawdzali.
O Boże.
Tak?
O Boże.
No tutaj tak naprawdę chodzi o to, że pH naszej krwi jest tak w okolicach 7,34-7,35, więc patrząc w ogóle na badania moczu i na referencje, które tam są podawane, jest między 5 a 8, no ale 8 to już jest dosyć wysoko, bardzo lubią się wtedy namnażać bakterie. Natomiast 5 może być trochę za nisko, może być właśnie organizm zbyt zakwaszony, te normy są dosyć szerokie. Ale jak tak będziemy mieli między 6 a 7, to już będzie całkiem nieźle. Aczkolwiek z doświadczenia, obserwacji widzę, że raczej jesteśmy zakwaszeni, jeśli chodzi o organizm, niż nie. Więc warto sobie od czasu do czasu, może nawet tak na wiosnę, zrobić kurację oczyszczającą. Taką no idealnie 8 tygodni, ale mało jest osób, które by to wytrzymały.
No raczej nie.
Bo to jest szczególnie panowie.
Nawet mówią, w twoim środowisku.
Nawet w moim środowisku, potwierdzam. Ale, jak ja to mówię, zacznijmy od takich zadań, których nasz mózg nie odstrzeli, tak? Czyli taka metoda Kaizena, małych kroczków, czyli niech to będzie jeden posiłek alkaliczny, czyli bez białka, bez alkoholu, bez słodyczy, bez cukru, w ciągu dnia. Mhm. Tak? Nie musimy robić tak, że wszystkie posiłki są takie i przez 8 tygodni. Jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, no to nawet tydzień czy dwa tygodnie, nie wiem, w Wielkim Poście na wiosnę, tak? Mhm. Kiedy wiele osób mówi, a ja w tym czasie odstawiam alkohol, odstawiam tak. W ogóle wszystkie używki. Tak. Świetnie, niech jeszcze odstawi mięcho, tak? Bo po zimie to wątroba tylko się ukłoni z wdzięcznością.
Bo ledwie dyszy.
Dokładnie. I to będzie świetny moment właśnie na odkwaszenie organizmu.
Dzień dobry. W zeszłym roku dzięki paniom uświadomiłam sobie, że moje zatoki ciągle chorują przez złą dietę. Zastosowałam wiele zasłyszanych w audycji rad i jest duża poprawa. Niestety nie potrafię obyć się bez kawki z ciastkiem. Dziękuję bardzo, pisze słuchaczka.
Oj, dziękuję bardzo za podzielenie się tą informacją. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak właśnie ktoś zastosuje, bo to nie jest tak, że my tu rozmawiając pomagamy. To państwo sami stosując to, wdrażając w życie, pomagacie sobie sami.
A owczy ser, ktoś pyta?
Tak, owczy ser na równi z kozim. Mhm. Tak, jak najbardziej.
A co z yerba mate zamiast kawy, ktoś pyta?
To też jest pobudzacz.
Aha, to jest też pobudzacz.
Tak, dokładnie. I on dokładnie ma takie samo działanie jak kawa, czyli z naszej esencji czerpie, żeby stworzyć chi, czyli właśnie tą energię do działania.
Iwona pisze, kawa od czasu do czasu, to znaczy 3 razy dziennie, czy co 3 dni?
Co 3 dni.
Nie spodziewałam się dużo innej
no
odpowiedzi.
No ja domyślam się.
Wapń, witamina D i wtedy wapń nam idzie do kości. Najlepiej z witaminą K, pisze Maciej.
No tak, K2 właściwie, tak? Bo odkryto, że to właśnie ta witamina wspomaga wchłanianie wapnia do kości. Tak. Ale tak naprawdę kluczowy jest tutaj bor. To jest pierwiastek, który, jeżeli go mamy w niedoborze, to i tak wapń będzie uciekał. No i też krzem niedoceniany, którego w środowisku jest około 30%. I tak samo powinno być w naszym organizmie, a tutaj się mniejszą zwraca uwagę, który jest kluczowy nie tylko dla naszych tkanek, które budują naczynia krwionośne, nie tylko dla naszych kości, bo wapń wtedy nie jest z nich wyprowadzany, ale także dla naszego układu nerwowego. Dlatego, że krzem jest piezoelektryczny, a to znaczy, że umożliwia przekazywanie impulsów elektrycznych i to już nie tylko nawet układ nerwowy, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, taka mała elektrownia jest na naszym sercu, bo żeby ono biło, to co chwilę impuls elektryczny przebiega. No a tak. Do tego też potrzebujemy krzemu.
I na koniec pan Grzegorz pyta, czy pani Dorota wydała już książkę ze swoimi poradami.
Jeszcze nie.
Ale na pewno prędzej, mam nadzieję, niż później do tego dojdzie. No,
moja koleżanka powiedziała, że przed 50 lepiej książek nie pisać, bo potem się człowiek ich wstydzi, więc fajnie się składa. W kwietniu skończyłam 50, zacznę bardziej myśleć o tej książce.
Czekamy bardzo. Dorota Grądzka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Zoczko. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękujemy za wszystkie głosy, za SMS-y. Przepraszam za te nieprzeczytane. Następnym razem być może do nich wrócimy.